A za chwilę, jako się rzekło, Paweł Kowal.
To w takim razie godzina 8:38, ale właściwie to może pan pozostać w studiu, może będzie pan miał jakieś pytanie do Pawła Kowala. Ten wywiad już za chwilę. Drzwi do studia otwarte. Widok z naszego balkonu bardzo ładny, prawda?
To był widok na Bidena, albo Biden miał widok na redakcję Radia Wnet.
A to może zaczniemy rozmowę z Pawłem Kowalem, chociaż kontekst amerykański jest bardzo ważny i trudno nie zapytać o wizytę prezydenta Bidena, ale jest jeszcze euro i jest jeszcze wycofanie. Panie pośle, zapraszamy. Koło w towarzystwie żyrafy. Nie wiem, czy panowie się lubią, bo nie chcielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji, że dwaj politycy, którzy
się... Dwa razy zdarzyły się nam takie incydenty nieprzyjemne dla gospodarzy, kiedy spotkaliśmy się.
Nie lubimy się strasznie. Ostatnio na wystąpieniu pana prezydenta Bidena pan poseł siedział za mną i udzielał mi różnego rodzaju komentarzy na ucho, także nie lubimy się bardzo.
Mam nadzieję, że pan... No właśnie, redaktor, już nie można do ciebie mówić. Nie powie na głos, co mówiłem do ucha.
Bo jeden
kolega, który siedział dwa rzędy wcześniej, nagrał, co mówił Jarosław Kaczyński.
No właśnie.
Ale
ja nie nagrywałem, Pawle, twoich wypowiedzi.
Ja też nie, tylko tak szeptaliśmy sobie.
Ale teraz panowie mogą zacytować, jakie to były. Czy to były wypowiedzi, które chwaliły prezydenta Bidena, czy to były takie ploteczki na temat polityki, na temat na przykład ubrania Jarosława Kaczyńskiego?
A było jeszcze coś o ubraniu?
Właśnie.
Nie wiem, to jest pytanie, o czym panowie rozmawiali. Dobrze, no to w takim razie wizyta prezydenta Bidena. Paweł Kowal, polityk Platformy Obywatelskiej, ale kiedyś związany...
Koalicji Obywatelskiej.
Koalicji?
No tak.
Już nie ma Platformy?
Nie, Platforma jest, ale ja nie jestem członkiem Platformy. Oczywiście chętnie powiem w imieniu całej koalicji, ale też nie przesadzać, żeby ktoś nie myślał, że mówi w imieniu Platformy Obywatelskiej, bo jestem tu w swoim imieniu.
Polityk związany z opozycją.
Nie, tylko
a dlaczego pan nie jest w Polsce 2050?
Nie, dlaczego pan nie jest w Polskim Radiu 1?
Bo tworzy Radio Wnet.
No bo tworzy koalicję obywatelską z Platformą Obywatelską. Jedziemy dalej.
To jedziemy dalej. W takim razie...
Ale to ciekawy pomysł. Bardzo dziękuję. Bardzo szanuję pana posła.
Zaczęliśmy od Szymona Trzaskowskiego. Zaczęliśmy tą rozmowę łączenia dwóch formacji, więc może pójdzie dalej. A propos Rafała Trzaskowskiego, ta wizyta, bo trochę pan przewodniczący mówił o tych 40 sekundach. Jak to wyglądało? Niech pan profesor powie.
Nie zacznijmy od 40 sekund.
Ja przychodzę rano do Skowrońskiego i zaczynamy od dyrdymałków. Znaczy osób w Warszawie, które opowiadają, czy było 41 sekund, czy 2 minuty. Co było w apartamencie na, nie pamiętam, którym piętrze w Mariocie, wy znajdziecie dużo. Więc ja myślę, że bez problemu co druga osoba, która słucha wiadomości, już została napakowana przez dziennikarzy dyrdymałkami przez ostatnie dwa dni.
To jest prawda, ale te dyrdymałki...
Nie wiem, co ja mam do tego dodać.
Ale powiem, bo
jak chcecie pogadać o polityce, to pogadajmy o polityce.
Zaraz będziemy rozmawiać o polityce.
Mam swoją nową książkę, spokojnie, już nie będzie. Możemy też poznać o historii poważnie, proszę bardzo.
Bardzo chętnie porozmawiamy o Ukrainie i mamy trochę
czasu. Ale jak mamy rozmawiać, ile było kuchni w apartamencie, ile sekund trwał shakehand, no to nie ze mną, to musicie poszukać
jedną rzecz muszę powiedzieć, to znaczy, że dyskusja na ten temat została rozpoczęta przez polityków, a nie przez dziennikarzy. To oni zaczęli się chwalić drugi.
Dwóch poważnych redaktorów. Byłem już przekonany, że nie przychodzę. Koboska tutaj nic nie mówi, tylko zaprobatą.
To dlatego zaczynamy teraz tą poważną rozmowę, na którą oczekuje pan poseł Paweł Kowal, pan profesor Paweł Kowal, czyli krótko mówiąc, po wizycie Joe Bidena, pana przemyślenia.
Pierwsze, duża treść, jeżeli chodzi o Zachód, czyli Biden zakomunikował to, co się wydarzyło w ciągu roku. Są zmotywowane Niemcy, to było już ostatnio widać po wymianie ministra obrony. Wielka Brytania, no tego samego dnia genialny ruch Meloni, która nie pozostawiła żadnych wątpliwości, że Włochy stoją ramię w ramię z koalicją antyputinowską. Biden to podsumował, powiedział, mamy NATO i mamy 50 państw koalicji antyputinowskiej. I to jest moim zdaniem na miarę kiedyś koalicji antyhitlerowskiej. To jest duża rzecz, która się wydarzyła w tym roku. Po drugie, patrzymy, przymykamy leciutko oczy i patrzymy na estetykę Zamku Królewskiego. No to było jak spotkanie z Sejmem I Rzeczpospolitej. Litwy mi trochę brakowało, ale mamy flagi ukraińskie, polskie, wspomnienie Mołdawii, wspomnienie Białorusi, ludów, które są ujarzmione ciągle przez imperium. Miałem wrażenie, że dzieje się na naszych oczach historia i że jest oferta jasna od prezydenta Bidena. Mamy poukładany Zachód, potrzebujemy mocnego wsparcia w Europie Środkowej, to może być Polska i Ukraina. To było przemówienie z największą ofertą polityczną od 300 lat i wy chcecie, żebym ja rozmawiał teraz, co było na śniadanie, czy były jajka po Benedyktu.
Nie, nie chcemy, chcemy porozmawiać więc, poważnie o polityce.
Jeżeli ja mam gdzieś okazję i wstaję rano, żeby pogadać w radio, to chcę sączyć ten poważny przekaz,
to proszę bardzo.
Powiedziałem, co się dzieje, nie? No i 10 razy wymieniona demokracja, i też to trzeba powiedzieć, to znaczy Polska dzisiaj staje, to jest oferta dla Polski. Tylko trzeba poprawić ustrój wewnątrz, dlatego że to, co się stało przez ostatnie 7 lat, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie wyborów, wolności mediów, jeszcze sekundę, i sądy, jak te trzy rzeczy
ale
poprawimy...
Ale tak właśnie z poważnej polityki nie, pan mnie bardzo, też prowokuje do tego, bardzo, żeby zadawać pytania, co to wolność bardzo, mediów, co to są sądy, porozmawiamy
ale może,
o
to
polityce.
Może zacznijmy od wyborów. Przede wszystkim zaczynamy od wyborów, nie? Jeżeli chcemy o wewnętrznych sprawach. Jestem gotów do tej rozmowy całkowicie na poważnie. Natomiast bez wątpienia Biden 10 razy powiedziane, o ile pamiętam, demokracja, chyba do tego jeszcze 17 razy o wolności. Także
w walce z autokratami,
to jest poważna rzecz.
I wszystko pada w Warszawie, a nie w Berlinie, ani w Paryżu.
I wszystko pada w Warszawie. Bo w Warszawie trzeba powiedzieć, jaka jest oferta. Albo siedzimy przy głównym stoliku Zachodu i bierzemy udział w architekturze bezpieczeństwa, albo bierzemy ofertę od Orbana. Bo ja bym powiedział, tak, to jest oferta, albo Biden, albo Orban.
To jest mówienie albo euro, albo rubel. Nie wiem, czy to jest...
To jest mówienie albo euro, albo rubel. Dokładnie. I widzi pan teraz, jak miałem rację, przestrzegając przed konszachtami z Orbanem.
Zrobiło się w studio poważnie. Zastanawiam się, na ile to jest gra wewnętrzna, na ile to jest realna analiza polityki zagranicznej, bo jednak Joe Biden przyjechał tutaj i mówi takie słowa pod ramię z Andrzejem Dudą, którym chyba nie widzi autokraty, tylko partnera.
Proszę pana, nie wchodzi tutaj na nazwiska, to nie ma znaczenia. Andrzej Duda też nie broni w Polsce standardu wyborów. Gdzie trzeba Andrzeja Dudę pochwalić, to ja się tym różnię. Myślę, że teraz się ujawnią nasze dobre relacje z Michałem Kobosko i Michał Kobosko też potrafi pochwalić Andrzeja Dudę jako
co zrobił dzisiaj?
Nastąpiło ale parę minut temu.
A z drugiej strony dawno nie słyszałem, żeby ktoś mnie pochwalił. Więc my się naprawdę tym różnimy od dzisiejszego obozu władzy, że my potrafimy powiedzieć, tu jest dobrze, tu jest źle. Więc mówię panu, polityka amerykańska ostatni rok Dudy, dużo plusów, natomiast to, że nie broni standardów wyborów i równości w wyborach w Polsce, to jest minus.
Ale pan profesor pije do roku 14 i wyborów samorządowych, bo chyba wtedy mieliśmy naprawdę realny problem z wyborami.
Mieliśmy mniejszy problem, a ja protestowałem jeszcze głośniej. Ja naprawdę mam prawo w tej sprawie mówić, bo zawsze na każdym zakręcie III Rzeczpospolitej, kiedy widziałem, bo się na tym trochę znam, bo byłem wielokrotnie obserwatorem i szefem misji międzynarodowych, wady w wyborach, to o tym krzyczałem. I będę krzyczał niezależnie od tego, kto akurat będzie rządził. Ma pan to u mnie jak w banku.
To może jeszcze do tego wrócimy.
Niech pan sobie przypomni, kto w 14 roku najgłośniej krzyczał, kto sporządził rejestr największych błędów w tamtych wyborach. Pamięta pan, jak się nazywał ten gość?
Zapewne Paweł Kowal trafiłem. Właśnie. Nie było to trudne, nie była to bardzo trudna zagadka. Pytałem Michała Kobosko o tą relację Polski z Paryżem i Berlinem. Skoro patrzymy pod kątem Rzeczpospolitej, to jak ta współczesna Rzeczpospolita, Białoruś, Ukraina, Polska ma się sytuować wobec Berlina i Paryża, pana zdaniem?
No to nie chodzi o współczesną Rzeczpospolitą. Jeżeli chodzi o moje... czyli jakąś nową Rzeczpospolitą w tym sensie, nie? Jeżeli chodzi o moje oczekiwania, ja oczekuję tego traktatu polsko-ukraińskiego, który był zapowiedziany przez prezydenta i mam tutaj pozytywną motywację dla prezydenta. Chcę, żeby prezydent się na tym skupił, żeby to nie zostało w sferze marzeń. To była propozycja prezydenta Zełenskiego. Prezydent Duda się do tego włączył i dobrze. Wtedy powiedziałem okej. A teraz już potrzebny jest plan tego traktatu.
Ja nie znam ciągu dalszego, to znaczy,
bo
czy coś się dzieje.
Bo nic się dalej nie wydarzyło i my mamy
właśnie
prawo o tym
to jest
mówić.
Ten problem.
A jak,
to jest,
a jak głęboko taki traktat, panowie, panie przewodniczący, panie profesorze?
No ja to widzę tak jak myśmy napisali taki tekst programowy z Janem Krzysztofem Bieleckim, który jako pierwszy polski premier, jako pierwszy na świecie uznał Ukrainę w 91 roku, no że to powinien być traktat na miarę traktatu elizyjskiego czy traktatu kwirynalskiego, czyli tego pomiędzy Włochami a Francją, z integracją niektórych instytucji politycznych, przykład wymianą wiceministrów z bardzo bliską współpracą, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Wie pan, jak mówimy o...
Ale z tych traktatów wypłynęła Unia Europejska potem, wspólnota polityczna.
Nie do końca, ale faktycznie one są uzupełnieniem w tym jądrze.
Pan profesor takie porównanie dał.
I to jest bardzo, i to jest też bardzo, bardzo dobry pomysł, bo istotną częścią tego traktatu powinna być wspólna pozycja Polski i Ukrainy na Zachodzie, czyli wejście Ukrainy do Unii i do NATO. Ja uważam, że jeżeli to szybko nie nastąpi, to będą kłopoty wewnętrzne na Ukrainie, nawet jeśli Ukraina wygra. Dlatego, że po prostu każda wojna niesie dużo demoralizacji, dużo negatywnych zjawisk. Ukraina powinna być natychmiast włączona w ten obieg zachodni. I dlatego, kiedy Blinken mówi, otwieramy się na Unię Europejską, kiedy Stany Zjednoczone mówią, że trzeba tworzyć Unię Europejską, to ja widzę podobne słowa, które padały, kiedy padał mur berliński w 90.
Część nas widzi na YouTubie, część nas słyszy w radio, to tylko dla tych słuchaczy radiowych powiem, że Michał Kobosko kiwał głową, jak rozumiem. Tu jest pełna zgoda między panami.
Co do aspiracji ukraińskich i co do potrzeby tego, żeby Ukraina znalazła się w tych strukturach międzynarodowych. Oczywiście, że tak. To jest także w polskim interesie, ale to jest szerzej w interesie, nie chcę tego nazywać Zachodem, tak? No bo ktoś powie, gdzie Ukraina, gdzie Zachód bezpośrednio, ale te aspiracje ukraińskie, wiemy, jak to jest wszystko trudne, tak? To znaczy, dla Unii Europejskiej to byłby szok i wstrząs.
Unia Europejska przyjęcie nie jest w stanie Macedonii Północnej przyjąć swoje struktury, no, dopiero Ukrainy, tak? To nie jest fantasmagoria, o której mówimy.
Było pewnym rozczarowaniem. Muszę powiedzieć, że na niedawnym szczycie unijnym i tym szczycie Unia-Ukraina, który się odbył w Kijowie, że nie pokazano takiej ścieżki drogowej, takiej mapy drogowej, że nie dano pewnej perspektywy. Przecież to nie jest tak, że za 50 lat Ukraina wejdzie do Unii, a zarazem nie jest tak, że wejdzie za rok, bo jako państwo Ukraina przed wojną nie było gotowe, rzecz jasna, do wejścia do struktury międzynarodowej.
Francję, palicho Francję, Holandię, żeby ona się rozszerzyła o Ukrainę. Jak nie jest w stanie Macedonii Północnej, Bałkanów Zachodnich, nie jesteśmy w stanie wchłonąć, a dopiero co strefa Schengen wyrzuciła Rumunię, ledwo co Chorwację przyjęła.
Ja mam taką metodę do analizy politycznej, że do czasu i miejsca, czas i miejsce czasem też rodzi naszą frustrację, bo wiadomo, że chcielibyśmy, żeby oni się szybciej zmobilizowali. Dodaję dynamikę. Kiedy popatrzę na ostatni rok, wie pan, jakbyśmy się spotkali w tym studio 23 lutego rano rok temu i popatrzymy teraz wstecz, ile się zmieniło, to nam pokazuje, ile możemy zmienić rok do przodu. Po prostu, i to może była najważniejsza treść wystąpienia Bidena, że Biden dał taki sygnał w świecie, który jest trochę ageistowski, bo dzisiaj jest taki świat z tym kultem młodości, że ludzie tam lubią sobie ubrać czerwone spodnie i kolorową koszulkę, żeby podkreślić, że są troszkę młodsi niż są. A Biden, wie pan, taka figura w garniturze, tylko skarpetki jakieś kolorowe, a dalej już powaga. Jedzie na Dniepr, przyjeżdża do Warszawy, i mówi o przyszłości, znaczy mówi, że świat będzie wyglądał inaczej. I mówi o przyszłości, której nie wiadomo, czy on sam nawet dożyje, bo to będzie za 10, 20, 30 lat.
Powiedział prezydent Biden, że ten świat będzie wyglądał inaczej za lat 5. Być może miał na myśli swoją kolejną kadencję, bo to też w wyborach amerykańskich, w demokracji amerykańskiej się liczy, ale powiedział prezydent Biden, to zauważyli obaj panowie, no powiedział o jedności i solidarności Zachodu, że udało się stworzyć koalicję. Ja tak czytam i zacytuję jeszcze raz w dzisiejszym poranku to, co powiedział prezydent Francji po wizycie w Anglii w Paryżu, tak? Powiedział, że prezydent Macron przekazał szczere pozdrowienia prezydentowi Xi, po raz kolejny pogratulował 20. Kongresowi Partii Chin pełnego sukcesu. Powiedział, że nie może się doczekać spotkania przyjacielskiego, promowania współpracy i tworzenia lepszej przyszłości razem z prezydentem Xi. To jest też problem. Polityka chińska, tak jak i polityka rosyjska, polegała na rozłamywaniu jedności Zachodu. W tym wypadku Stany Zjednoczone mają inną postawę niż Francja, Węgry, czy jeszcze Włochy odwiedził i był w Monachium, tak?
Znaczy, w analizie polityki ja nie biorę nigdy jeden do jednego tego, co ktoś powiedział, tylko patrzę, co się za tym kryje. To, na co liczy prezydent Biden, i to było widać zarówno po twicie Nawalnego, który znienacka zatwitował o polityce i jeszcze powiedział coś bardzo istotnego, co powinno wystraszyć Putina, czyli powiedział, ja będę uznawał przynależność Krymu do Ukrainy. A prezydent Biden mówił moim zdaniem w tej części do Rosjan, tak naprawdę trochę do rosyjskiej elity, że macie ostatni moment, żeby uchronić całość Federacji Rosyjskiej. Kiedy myślę o tym, co będzie za 5 lat, Myślę, że za 5 lat, niezależnie od szczegółowego wyniku wojny, bo generalnie Rosjanie jej nie wygrają, Rosja będzie znacznie słabszym państwem. Rosja jest w stanie ciągnąć tę wojnę i 5-10 lat. Tylko się będzie też wykrwawiała. Zdecentralizowanym i prawdopodobnie z uszczerbkiem na Kaukazie. Ja osobiście obstawiam, że wróci sprawa czeczeńska niebawem. I to Kadyrow może się okazać osobą, która się przekręci na drugą stronę. On bardzo ciekawe rzeczy teraz mówi, kiedy to śledzę.
Co mówi?
Myślę, no, ma ciekawe polemiki z Morawieckim, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, bo kiedy premier go Polski tam o coś zaczepił, to tamten powiedział coś w tym stylu, przecież pan wie, że teraz nie ma warunków do niepodległości Czeczenii. To ja myślę, że lepiej powinien tego uważnie słuchać Putin niż Morawiecki, bo to było powiedziane do Putina. W Rosji dzieją się ciekawe rzeczy. Biden na ten temat jako prezydent Stanów Zjednoczonych wie znacznie więcej niż my, bo dostaje pewnie dużo więcej raportów głębszych znacznie, jeżeli chodzi o analizę. Myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, że albo otoczenie Putina odstrzeli w jakiś sposób fizycznie lub po prostu odsunie Putina i uchroni całość Federacji Rosyjskiej, która jest takim małym Związkiem Sowieckim, albo za 2-3 lata będzie już zupełnie inaczej. Nie będzie można tego utrzymać, więc te przekazy Putina, ja się dziwiłem w ogóle, te przekazy, przepraszam, prezydenta Bidena, ja się dziwiłem po wystąpieniu warszawskim i już zupełnie bez żartów i złośliwości, że ludzie mieli jakieś poczucie niedosytu. Znaczy, to przemówienie było nowym programem politycznym dla Europy. Jeżeli chodzi o Niemcy, tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy, bo proszę zwrócić uwagę, jak Niemcy się zachowały w sprawie czołgów. W Polsce ludzie z tego żartowali, ale dla mnie to był jasny sygnał, że Niemcy wracają do ścisłej współpracy ze Stanami, tak jak pod koniec zimnej wojny, że kanclerz Scholz zmienia ministra obrony i że od tego momentu każdy ruch niemiecki będzie asekurowany przez Stany, ale to znaczy, że to będzie szło jak ręka w rękawiczce i że następne ruchy pójdą już w bardzo skoordynowany sposób, że każdy ruch razem. Także czeka nas naprawdę dużo zmian. Zresztą, wie pan, najprościej, prezydent Biden nie przyjeżdżał tu i nie robiłby show, gdyby ryzykował, że dalej coś się nie wydarzy. Nie? Więc jest jakiś plan polityczny, tylko trzeba go uważnie słuchać i analizować ten plan i patrzeć, gdzie jest miejsce Polski, bo brakuje mi w tym wszystkim myślenia o aspiracjach Polaków. Nie? Za to powstanie humanitarne rok temu, za tę pomoc, gdzie to jest? Nie?
W przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy było bardzo dużo o aspiracjach Polski, bardzo dużo jest w rozmaitych wystąpieniach i w samym działaniu. Przecież trzeba docenić to, co zrobił prezydent Andrzej Duda tuż przed wizytą prezydenta Bidena, gdzie był, z kim się spotykał, co mówił i jaka jest jego postawa. Przecież to postawa właśnie elit politycznych też została nagrodzona w tym wystąpieniu prezydenta Bidena.
Wie pan co, tam gdzie można pochwalić prezydenta Dudę, to chwalę. Chciałbym, żeby pan kiedyś tu wydusił w tym studio od kogoś do obozu władzy, żeby powiedział coś dobrego o Michale Kobosko albo o mnie, bo nie słyszałem czegoś takiego od nich nigdy. Natomiast za to, co pan proponuje, to nie pochwalę. To znaczy to, że prezydent podróżuje i że pojechał na 3 wizyty i propaganda rządowa mówi, że to jest wielka ofensywa. No wie pan, jak na takie czasy, to ta ofensywa powinna trwać rok bez przerwy, więc ale dobrze, przecież, że prezydent pojechał.
Nie,
ale jak pan nie każe bić brawo,
ale nie, ja
to wie pan.
Nie każę, tylko
znaczy, niech pan porówna,
chcę, żeby prezydent docenić, bo prezydent Andrzej Duda powiedział pierwszy o czołgach, to był w czasie spotkania Trójkąta Lubelskiego we Lwowie. Powiedział o czołgach, było pierwsze nie, a potem było tak. To nie jest, to nie są puste słowa i puste deklaracje.
Są rzeczy, za które mogę pochwalić prezydenta Dudę, ale proszę mi nie kazać chwalić prezydenta za to, że skorzystał z wszystkiego, co ma, bo ma i samolot, i możliwości, i służby, i poleciał na wizytę.
Ale
no,
ja bym
to jest jego robota, no,
ja
naprawdę
bym tego nie zrobił, gdyby pan nie powiedział, że Polska nie ma żadnej wizji, albo że chce pan się dowiedzieć, jaka jest wizja Polski. No
i
jest.
Nie dowiedziałem
i pan
się
powiedział to w pierwszym zdaniu w studio. Powiedział pan, że to było jak spotkanie Rzeczpospolitej. To było spotkanie Rzeczpospolitej.
No, pana, ja wyszedłem i usłyszałem wtedy, że nic się nie wydarzyło. Nie? Od wielu polityków, w tym od Jarosława Kaczyńskiego. Mnie to zabolało. Mam prawo, żeby mnie to zabolało.
Ale czy Jarosław Kaczyński to powiedział publicznie? Bo ja nie słyszałem tej wypowiedzi. Czy to była podsłuchana rozmowa?
Zaczął pan profesor od tego, że się skarżył od tego buduaru i od tych 40 sekund, nie, ale a sam trochę przed tą konwencję, no, ale publikując, czy komentując nagranie.
Ale powiedział.
Nie wiem, jaka była kontrola.
Nie
wiem, jakie było pytanie.
Nie musimy tego ciągnąć. Natomiast no, jednak jednak tak było, nie?
A pan też obraził za te 40 sekund trwa
Trzaskowskiego. Nie, się nie obraziłem, tylko uznałem, że to są dyrdymałki, dyskutowanie, ile trwał Szekerycz,
i to nagranie też może być dyrdymałką, bo nie wiem, jakie było pytanie.
Każde spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych to jest sygnał, to jest pokazanie, że na czymś mu zależy. Wie pan, on przyjechał na półtora dnia do Warszawy, wykonał ileś gestów, ileś sygnałów i moim zdaniem każdy z nich trzeba docenić, także to, że on wykonał gest do przedstawicieli opozycji. Powinno nas to cieszyć. To pokazuje, że nas traktuje poważnie, jak demokratyczne państwo. A co w tym nadzwyczajnego? Każda wielka wizyta polityczna z Zachodu obejmuje też spotkanie z opozycją. Panowie powinni się raczej domagać, żeby to spotkanie było standardem przy każdej wizycie. To powiem wam, jakie są kuluary. Kuluary dzisiaj w Polsce są takie, że jak przyjeżdża ktoś ważny, to rząd za wszelką cenę stara się uniemożliwić spotkanie z opozycją. I tak kombinują z programem, żeby nie było tego spotkania. A dla Polski to jest dobrze, żeby goście rozmawiali z jednymi i z drugimi. Co w tym złego?
To na koniec bardzo poważnie, spokojnie już nie będzie. Książka, wywiad w zasadzie długi w formie książki z panem profesorem. Koniec naszej belle époque. Ja słyszałem wczoraj wywiad w gazecie PL pana profesora i to było takie niepokojące, no bo koniec belle époque, wiemy czym był.
Tak, ale wie pan co, koniec belle époque to może być też po prostu inny sposób prowadzenia państwa. Bez wątpienia przez jakiś czas, przez choćby czy to będzie 5 czy 10 lat, o czym przed chwilą żeśmy rozmawiali, jakiejś tam dezintegracji, to znaczy, że musimy inaczej podejść do swojego bezpieczeństwa, więcej wydawać na bezpieczeństwo, mądrzej wydawać na bezpieczeństwo, na służby. Że będziemy państwem frontowym, że będziemy państwem, które będzie przyjmowało emigrację białoruską, które będzie przyjmowało, nie wiemy jeszcze, co będzie w Mołdawii, nie wiemy, co nas czeka w Gruzji. Trzeba się przygotować na inne życie, bo myśmy przywykli przez te 3 dekady belle époque, że Amerykanie, Niemcy, Zachód robią nam taką cieplarnię. My w tej cieplarni sobie w miarę spokojnie żyjemy. Wzbogaciliśmy się wszyscy jako państwo, indywidualnie ludzie zbudowali karierę i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że ten przekaz jest taki. Trzeba się przygotować na inne życie, bo to się 24 lutego rok temu definitywnie skończyło.
To może Michał Kobosko będzie puentował tą rozmowę. Mamy koniec belle époque, naszych 30 lat cieplarnianych rok temu. Bez jednego dnia obudzisz się w świecie.
Przewidywanie jest niezwykle trudne, szczególnie kiedy mówimy o przyszłości. Jak mówi klasyk, rok temu o tej porze nie wiedzieliśmy, co zdarzy się następnego dnia. Więc dzisiaj nie jest łatwo rysować scenariusze. Nie wiemy, co Putin czy i co Putin jutro wymyśli, żeby dać symbol, dać odpowiedź. Bo na razie żadnej odpowiedzi na wizytę Bidena w Kijowie i w Warszawie nie było. Więc na pewno coś się skończyło, coś się zmieniło, ale my jeszcze nie wiemy, jaki ten następny czas będzie zupełnie.
Panowie, minęła godzina 9. Michał Kobosko, Paweł Kowal, profesor Paweł Kowal, byli gość magister.
Tak.
Magister, nie wiem, czy to są konieczne tytuły naukowe przy tej dyskusji, ale dziękujemy.
Tak. Ale woli pan te bezpartyjne tytuły?
Nie, może być jakikolwiek. Ja ani nie mam problemu z tym, przecież świadomie wystartowałem i bronię polityki, bo jestem przekonany, że polityka Koalicji Obywatelskiej ma sens, polityka zmiany w Polsce. Nie o to chodzi zupełnie, nie? Chodzi o to, że czasem wystarczy powiedzieć Paweł Kowal, Michał Kobosko i już wszystko wiadomo.
Paweł Kowal, Michał Kobosko, Jakub Duszak. Za chwilę wiadomości. Bardzo serdecznie panom dziękuję za wizytę.
Dziękujemy.
W poranku w net.